Weszło, weszło!
Chciałbym umrzeć z miłości, nie ze snu i nie z miodu. Nie kupię ci pawilonu, kupię ci Marcina Ryszkę. Chciałbym umrzeć z miłości. Czas na antenie? A, dzień dobry Państwu. To jest audycja Trójmiasto jest nasze. Audycja, w której rozmawiamy o trójmiejskiej piłce i wokół trójmiejskiej piłki. No dzisiaj trochę wokół, przynajmniej w pierwszej części, bo porozmawiamy z Januszem Kopcewiczem, byłem piłkarzem Arki, na temat meczu reprezentacji Polski, a potem w drugiej części już klasycznie o trójmiejskim futbolu będzie Ireneusz Mamrot, z którym pogadamy o Arce Gdynia, niespodzianka. Także możemy już dzwonić do pana Janusza Kopcewicza, z którym bardzo lubię rozmawiać i często to robię. Przepraszam na chwilkę. I już jestem. I ciekawe, czy mój przyjaciel, realizator, wykonuje połączenie. I mamy na antenie pana Janusza Kopcewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Januszu, no zagraliśmy wczoraj z Ukrainą to, co zwykle. Czyli niby nic ciekawego, ale jednak wygraliśmy. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi.
No myślę, że chyba większość kibiców, którzy oglądali ten mecz, no... Ja powiedziałem kiedyś, że w sumie zespoły, które są dużo lepsze od nas pod kątem wyszkolenia technicznego, no jednak zawsze z nami po prostu nas przewyższają. No ale piłka jest tak piękną dyscypliną, że po prostu jest nigdy nie wiadomo. W sumie można być lepszym zespołem, a przegrać. No i tak było na przykład wczoraj, no jeżeli chodzi o operowanie piłką, o technikę. No to Ukraińcy byli zdecydowanie od nas lepsi, no ale skuteczniejsi byliśmy my i to jest najważniejsze.
Mm-hmm. Zapytam na razie o bliższe panu rejony, czyli formacja ofensywna, co prawda nie grał pan na napadzie, no ale też zapytam. Czy przekonuje pana to, że Arkadiusz Milik, mimo że nie gra w klubie, gra w kadrze, bo moim zdaniem gra po prostu słabo?
No nie wiem, to można byłoby tak samo mówić i o Grosickim, że został powołany w sumie
i możemy.
O Miliku i... Można jeszcze tam o kimś podpowiedzieć, w sumie no trudno mi teraz skoczyć z rękawa, powiedzieć w sumie o chłopakach, którzy grają w sumie, a nie ten. Ja uważam, że w ogóle trener Brzęczyk chyba teraz o tyle dobry wybór. Nie ma tak w sumie jak kiedyś było z poprzednimi, za poprzedników, że w sumie niektórych no, trener musiał na wałka nawet powoływać, a nie łapali się powiedzmy na w pierwszej jednastce czy w szesnastce, tak? A po prostu byli potrzebni reprezentacji. To już trener decyduje. Oprócz tego, no mówię, takie sparingi w sumie dosyć dużo dają, bo nawet ten ostatni sparing, który miałem okazję komentowania, znaczy opiniowania z Finlandią, oczywiście przeciwnik, umówmy się, bardzo przeciętny, no ale pokazał, że mamy troszeczkę tej młodzieży takiej, która no sprawdziła się w tych meczach i później pokazała się przeciwko Włochom bardzo dobrze, tak jak Moder czy Walunkiewicz na przykład.
Mhm. No ale ten Milik, no, on nie czuje piłki, to chyba widać.
No dobrze, to niech pan mi powie, kogo pan by powołał teraz w takim sytuacji. No w sumie no nie wiadomo, czy on za chwilę nie zacznie grać. Jeżeli chodzi o napastnika, to uważam, że też jest bardzo ważne. Ja nie chcę w żadnym wypadku, że ktoś mi tutaj, bo ja nie znam chłopaka, ale że go w sumie tutaj w jakiś sposób traktuje troszeczkę inaczej, że powinien być powołany, ale potrafi się znaleźć w sytuacjach. To, że nie wykorzystuje, to jest jego duży problem. W sumie na pewno w Napoli też na pewno ten problem był, bo dosyć dużo strzelał, a nie wykorzystywał, jak już grał po stałym składzie, tak? Jeszcze wcześniej. W reprezentacji na Mistrzostwach Europy we Francji, nie wiem, czy pan pamięta, w sumie kibice, no miał też sytuacje, których nie wykorzystywał, no ale się znajdował w tych sytuacjach. No jednak w sumie też obrońcy na niego skupiali większą uwagę z kolei, więc wtedy miał troszeczkę lewy. A tak teraz wszyscy praktycznie skupiają uwagę na lewego i pozostali mają z kolei więcej miejsca. Tylko kwestia, czy oni to wykorzystają.
Mhm. No to idąc dalej. Przemysław Płacheta chyba się nieźle pokazał, prawda?
Znaczy, no ja myślę, że jest w sumie i ten, i Płacheta, i Gumny bardzo dobrze też w sumie wypadł, bo dobrze się prezentował w Lechu po Poznań, co byśmy nie mówili. I to już od dłuższego czasu, to nie teraz w sumie, tylko już od dobrych 2 lat w sumie Gumny bardzo fajnie się prezentuje, jeżeli się nie mylę, chyba od 2 lat w tych granicach. bardzo dobrze gra ofensywnie. No, tak bardzo podobnym swoim stylem gry dla mnie do osobiście do Piszka. No Płacheta jest po prostu szybkościowcem. Chłopak, który po prostu ma duży gaz, co mnie ta kwestia, jak to później rozwiązuje pod bramką, to jest najważniejsze. Co nie, bo to jest tak samo z Grosikiem w sumie, który potrafi grać, a też w klubie nie gra w sumie, no niestety to zawodnik, no jeżeli nie gra, no to jest problem. Tak samo z Milikiem jest problem, tak? Mhm.
A pan jest, idąc dalej, zwolennikiem Piotra Zielińskiego i tego, co on pokazuje w kadrze? Czy wymaga pan od niego więcej?
Od kogo?
Od Piotra Zielińskiego.
No wymagam dużo więcej. No ja po prostu uważam, że tego chłopaka stać naprawdę na dużo więcej. To wie pan, to jest na takiej zasadzie, bo świętej pamięci, już nie chcę się powtarzać, bo pewnie możliwe, że już u państwa w radio też to mówiłem, że mój świętej pamięci tata mówi, ja no co z tego, że 20 tysięcy ci mnie, bo akurat wtedy przychodziło tyle na Arkę, w sumie 18-20 tysięcy, nie ustawiam, tyle nie mieścił, ale to różnie tam siedzieli. Bije brawo, kiedy siedzieliśmy później w domu i oceniał mnie, że przejście stać na dużo więcej. W sumie to nie było to, co powinieneś grać. No i to samo ja mogę powiedzieć na temat Zielińskiego. Stać go na więcej, bo ma papiery i tym bardziej, że no gra w sumie w Napoli i to jest to czołowy klub włoski. No, na pewno ta Liga Włoska jest zdecydowanie na wyższym poziomie, aniżeli nasza Polska w sumie, jedna z silniejszych tych w Europie. No a mimo wszystko jakbyś... Nie wiem, nie potrafi tego sprzedać w sumie, co ma w sobie. Mm-hmm.
Ale gdzie leży problem? Bo to już mówimy o tym problemie już parę lat.
No to już kilka lat się rozmawia na ten temat. Nie wiem, ja nie znam w sumie sytuacji. Pan, ja nie jestem blisko reprezentacji, trudno mi powiedzieć. W sumie ja tych chłopców znam tylko tyle, co z telewizji znam, a de facto żadnego z nich osobiście nie znam, włącznie z trenerem. Także im trudno powiedzieć, na pewno dyskutują z trenerem, w sumie rozmawiają, w sumie szukają jakiegoś rozwiązania, bo umówmy się, że trener od tego jest, żeby z każdym z nich, nawet indywidualnie też porozmawiać. No i problem jest na pewno jakiś jest, w sumie, że, no a tym bardziej, że no, ma tam, no może nie takich piłkarzy w sumie jak ten, jak ma w Napoli, ale ma też niezłych, można powiedzieć, do współpracy. No to chociażby lewego, czy powiedzmy teraz Moder przyszedł w sumie, czy Górski, no w sumie dla mnie osobiście taki niedoceniany za bardzo przez kibiców i ten, ale serducho takie, że daj Boże zdrowia, takiego dzipa bardzo po prostu uwielbiam. No, oczywiście Modera też z tego względu, że po prostu potrafi jako jeden z nielicznych mimo młodego wieku wchodzi do reprezentacji i oddaje strzały, w sumie z ponad 20. Nie ma żadnego respektu, nie ma w sumie ten i gra bardzo fajnie. I powinno tak więcej tych naszych piłkarzy, bo no jednak piłka polega na tym, żeby strzelać te bramki, a bramki, no nie jesteśmy Brazylią, żeby grać klepą w sumie w 16, tylko żeby oddawać te strzały, to jest dalsze okazje i dalsze odległości, jeżeli jest taka okazja.
A Moder to dla pana jest już pierwszy skład reprezentacji Polski?
Znaczy myślę, że na tą chwilę tak.
Ale to trzeba kogoś zdjąć. To kogo na ławkę?
No nie wiem, no w słabszej formie jest jeszcze kilku w sumie chłopaków, którzy no, po prostu nie spełniają w sumie takiej w sumie to, co byśmy nie mówili, bo i Krycha gra poniżej swoich możliwości.
Czyżby coś przerwało nam tutaj na łączach? Drogi Janku, zadzwonimy jeszcze raz, dowiemy się, kogo posadziłby na ławce Janusz Kupcewicz kosztem Jakuba Modera, który no, zachwyca nas kolejnymi meczami. Teraz bramka, dwa kontakty i już trafił do siatki Kuba Moder. Sam jestem ciekawy, czy on nie wyhamuje przed Euro, bo w Brighton niekoniecznie musi przecież grać, jeśli już zimą przeniesie się na Wyspy. Próbujemy ponowić połączenie z panem Januszem Kupcewiczem. Jak tam to idzie tam? Ojejku, chyba się panu Januszowi rozładował telefon. To może zagrajmy szybką nutkę i spróbujmy się połączyć, chyba że dzwonisz. Okej. Okay. Mam. O, jest pan Janusz. Chyba coś tam nas rozłączyło.
Tak. Coś rozłączyło. Nie, na pewno nie z mojej winy.
Aha. Czyli Czyli model do, no to jeszcze dwóch do środka, czyli jak pan by widział środek reprezentacji Polski?
Nie, pan to za wcześnie mówić, w sumie, oprócz tego, no jak ja bym widział, w sumie, no, no na pewno trener jest najbliżej, w sumie widzi tych chłopaków, w sumie obserwuje ich w meczach ligowych, obserwuje tych, no i to jest takie, na razie jeszcze pół roku dobre zostało, jak mniej więcej w sumie do mistrzostw Europy, tak?
Oby.
Także tutaj bym się akurat nie rzucał teraz, żeby formułować na przykład, czy będzie na przykład Gli grał, a nie będzie na przykład grał na przykład Walunkiewicz, czy będzie Bednarek grał, a nie Walunkiewicz w sumie. Kto będzie w bramce grał? Czy te boki na przykład w obronie, na przykład, czyli Rybus, czy Gumny, to akurat są to dobre wybory, czy może Bereszyński, czy Reca, tak? No to mówię za wcześnie w sumie. Ja mogę mówić z panem na te tematy, które dzisiaj oglądaliśmy, znaczy wczoraj, i za chwilę będziemy oglądali z Włochami, i to będą przeciwnicy, którzy troszeczkę też pokażą, na jakim etapie. Co prawda oni też nie będą wyglądali w najsilniejszym składzie, czy z Holandią. Mhm.
To co panu się jeszcze nie podoba w grze reprezentacji?
Co mi się nie podoba? No, podobają mi się wyniki ostatnio.
No wiem, ale ja, pytam.
Może poziom w sumie taki, że w sumie, no jednak, no mówię, no te zespoły technicznie nawet niżej stojące w tych klasyfikacjach przewyższają nas techniką, no i po prostu no, my musimy za tą piłą gonić. No ale to nie jest od tego momentu, od trenera Brzęczka, tylko to było zawsze i to mnie właśnie dziwi w polskiej piłce nożnej, że kraj 40-milionowy w sumie nie potrafi w sumie jakiś zrobić ze względu to, dlatego że klimat mamy taki, a nie inny, to nie jest wytłumaczenie, że akurat szkolenie jest takie, że ci chłopcy nie mają odpowiedniego wyszkolenia technicznego.
No ale w 82 byliście gorsi technicznie, odrywali?
Wie pan, ja powiem tak, może inaczej, bo ja ciągle powtarzam jedną rzecz, że 74 rok to była najlepsza reprezentacja Polski. I zdobyliśmy my to samo co oni i uważam, że tam było więcej indywidualności pod względem technicznym, pod każdym względem w sumie taktycznym, technicznym. My żeśmy to zdobyli, ale większość chyba mimo wszystko bardziej ambicją żeśmy zdobyli. Taka jest moja opinia. Pod względem technicznym, wie pan, w każdym zespole potrzeba w sumie więcej indywidualności, również technicznych, zaawansowania, ale również tych, którzy robią tą czarną robotę. I też my mieliśmy takich w drużynie i myślę, że tak samo są potrzebni, tak jak Góral na przykład, który co prawda też jest w sumie fajnie to rozgrywa ostatnio, dobrze mu to wychodzi w rozgrywaniu piłki, ale to jest to serducho nie niesamowite. No i praktycznie tyle mógłbym powiedzieć na ten temat, no co jeszcze pan by chciał usłyszeć. No, w sumie, no mówię, technicznie odbiegamy od wielu zespołów w sumie ten poziomem. Niemniej w sumie, no co byśmy nie powiedzieli, no to się liczy później końcowy rezultat. No i zobaczymy, trener Brzęczek będzie rozliczony za Mistrzostwa Europy, bo niektórzy już chcieli go już dawno zwalniać, tak? Ja byłem jednym z nielicznych, który uważam, że to były słowa i to nawet moi koledzy z byłej reprezentacji Polski też wypowiadali się, że powinien odejść. Zdobył sukces, zrobił sukces, znaczy sukces. No, po prostu zakwalifikował się do Mistrzostw Europy.
No tak, no ale styl był bardzo słaby. No. Panie Janusz, jakbyśmy w duecie wzięli ten zespół, też byśmy awansowali.
A to wie pan, to tak samo do Mistrzostwa Świata, tak samo teraz do Olimpiady jest gorzej się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata, czy na przykład do Mistrzostwa Europy, to się całkowicie zgadzam i to od kilku lat, tak, no bo to tak to w sumie mniej więcej wygląda pod kątem UEFA i FIFA ze względu na finanse, tak.
Mhm. No dobrze, to czego oczekiwalibyśmy po tej kadrze w tych dwóch kolejnych meczach? Chyba na pewno tego, żeby nie powtórzył się taki mecz jak ten pierwszy z Holandią, kiedy tam mieliśmy jeden celny strzał i błagaliśmy o piłkę, ale Holendrzy nie chcieli nam jej dać. Żeby ta kadra w końcu zagrała odważnie, no bo ma do tego wykonawców, żeby może nie cisnąć. Wiadomo, że nie cały mecz Włochów i w Holandii, ale jednak starać się dyktować swoje warunki.
No wie pan, z tym dyktowaniem warunków z naszej strony, to przeciwko Holandii czy Włochom to będzie ciężko, wydaje mi się, mimo wszystko, co byśmy nie mówili. Ale
w piłkę możemy grać. Takich,
Ale to tak, możemy się, potrafimy się w pewnych momentach, ale to są momenty właśnie, gdzie potrafimy się utrzymać przy piłce, rozegrać, czyli mamy pewien potencjał, tylko trzeba ten potencjał wykorzystać. No to jest na takiej zasadzie, tak mi się wydaje, no, ale nie wiem, czy nas stać na to, żeby powiedzmy te przynajmniej 60% meczu, czy 70%, to byłoby najlepiej prezentować właśnie taki wysoki poziom, na który po prostu reprezentacje, bo pokazali momenty bardzo fajnej gry. Ja nie mówię o wczorajszym meczu, tylko mówię ogólnie o tych ostatnich meczach, nawet ten mecz z Włochami, który żeśmy grali w Gdańsku, no też pokazał, że w sumie ten, mimo że Włosi byli, no mówmy się, lepszym zespołem, żeśmy zremisowali, ale były momenty naprawdę bardzo dobrej gry z naszej strony.
Dobrze, to jeszcze na koniec zapytam słówko o Arkę Gdynia. Pan jest rozczarowany dotychczasowymi wynikami, czy przeciwnie?
Wie pan co, mieliśmy rozmawiać na temat reprezentacji, także nie chcę mówić na temat Arki Gdynia. Przyjdzie czas, to porozmawiam sobie, bo to no, może być to w styczniu, może być to w lutym, może to w ogóle nie będzie w sumie. Ja uważam, że jedno zdanie mogę powiedzieć na temat Arki Gdynia. Jeżeli Arka w pierwszej szóstce się nie zmieści, to uważam, że to będzie no, wielkie rozczarowanie, o tak to określił. Patrząc na pierwszą ligę i na mecze, to uważam, że poziom w pierwszej lidze jest tak słaby, że szkoda mówić. Tyle mogę powiedzieć.
Ale chciał pan powiedzieć kompromitacja, czuję.
Proszę?
Chciał pan powiedzieć, że jeśli nie będzie pierwszej szóstki, to będzie kompromitacja, tak czuję.
Tak, no tak to można określić, jeżeli w pierwszej szóstce nie ten, bo ja nie mówię o awansie w żadnym wypadku, po prostu pierwsze sześć zespołów może awansować, tak? I w pierwszej szóstce, jeżeli Arki nie będzie, to będzie kompromitacja. Dla mnie osobiście tak.
No dobrze, to ja spytam trenera Mamrota, co on o tym sądzi, bo mam go za 7 minut na antenie, także zapraszam też do słuchania. I dziękuję za rozmowę.
Nie ma sprawy.
Pozdrawiam.
Pozdrowienia. Również pozdrowić proszę trenera Mamrota ode mnie.
Jasne, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
To jest naprawdę dobry trener. Na razie, do widzenia. Dziękuję bardzo.
To zagrajmy ze dwa kawaliny. No i jesteśmy z powrotem na antenie. Będziemy się już łączyć z trenerem Arki Gdynia, panem Ireneuszem Mamrotem. Porozmawiamy sobie, co tam w Gdyni piszczy, bo po serii gorszych wyników Arka być może wraca na lepsze tory, bo ograła w Pucharze Polski Koronę 2-0, a w pierwszej lidze ograła wysoko Sandecję, Czerwoną Latarnię z Zaplecza 5-1, także być może to świadczy o jakiejś poprawie w ekipie żółto-niebieskich, no ale chyba jeszcze trzeba poczekać chociażby na weryfikację z lepszymi zespołami, które Arce mogłyby tak naprawdę zagrozić. Także łączymy się z trenerem Mamrotem i zobaczymy, jak to połączenie nam się uda. Arka teraz jeszcze troszeczkę ma do czołówki swoich rozgrywek. Nie jest to jeszcze miejsce, o którym wszystkim w Gdyni chodzi, no bo już zaraz tutaj sobie tabelę odpalę i wam powiem, chociaż na pewno wy tę tabelę znacie. Arka Gdynia, szóste miejsce, 18 punktów, 10 meczów rozegranych i to jest strata aż 9 punktów do drugiego Brukbetu i 10 do pierwszego ŁKS-u. Wszystkie te drużyny mają po 10 spotkań. Arka jest na szóstym miejscu, goni ją Radomiak, 17 oczek, punkt straty, też tyle samo meczów i potem jest względna przerwa, bo i Miedź i Widzew mają 14-13 punktów, natomiast tutaj jest 11 meczów rozegranych. Jak tam to łączenie z trenerem? Okej, na razie mamy pocztę. Muszę powiedzieć, że to próbujmy dalej. Muszę powiedzieć, że oglądałem mecz z Sandecją. Było to ciekawe doświadczenie, no bo mecz odbywał się bez komentarza, także można było posłuchać, jak realizator dźwięku pociąga nosem, jak piłkarze krzyczą, czy trenerzy, każdy kurby to widział, tylko ty nie widziałeś. Tu chodziło o rękę przy czwartej bramce dla Arki. No i trzeba powiedzieć, że abstrahując już od otoczki, że Arka wygrała sobie ten mecz spokojnie. To zwycięstwo nie było właściwie przez ani moment zagrożone. Owszem, Sandecja ze sprawą Dudika doszła do remisu, natomiast to była bramka typowo przypadkowa, świeca w polu karnym. Zawodnik Sandecji dopadł do piłki i uderzył. No cóż, zdarza się, wpadło, no ale Arka w pierwszej połowie odpowiedziała dwiema bramkami Markusa da Silvy. Szczególnie to drugie trafienie było wyjątkowej urody, bo przyjęcie na kolanko, strzał z dystansu i wpadło po długim rogu. Potem Jankowski w końcu się przełamał, bo co pudłował z koroną, to było wręcz niesłychane. Letniowski i Wolsztyński, który biegł z tą piłką na bramkę, tam Szufryn niby mógł przeszkolić, ale postanowił się odsunąć. No, dawno czegoś takiego nie widziałem. Skoro nie mamy jeszcze trenera, to zagrajmy jakiś utwór i wrócimy zaraz. Mam nadzieję, że już z trenerem na linii.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Mamy już na łączach trenera Arki Gdynia, pana Ireneusza Mamrota. Dzień dobry, trenerze.
Dzień dobry.
Ja rozmawiałem przed tą rozmową z Januszem Kupcewiczem, który pana serdecznie pozdrawia i mówi, że jest pan dobrym trenerem, ale też stwierdził, że jeśli Arka nie skończy tego sezonu w czołowej szóstce, to będzie kompromitacja klubu i zespołu. Jak pan się do tego ustosunkuje?
No, mocne słowa, natomiast myślę, że wszyscy trochę zapominają, że to jest całkiem nowy zespół. No. Wszyscy mówią dzisiaj, zawiało nas przed sezonem w roli faworyta, no jakby my do tego się tak nie odnosiliśmy. Ja sobie zdaję sprawę, jak jest w piłce. Zespół, który gdzieś tam jest trochę, oczekiwania na zewnątrz naszej drużyny są inne i zaraz to jest przyjęte jako rozczarowanie czy kompromitacja. No to proszę przypomnieć sobie, ile zespołów po spadku, jak długo wracało do ekstraklasy i jakie problemy miały zespoły, bo niektóre, no, także tutaj trochę o tym zapominamy i dzisiaj mamy przykład Termaliki, która gra w tym sezonie bardzo dobrze, a też potrzebowała czasu. Natomiast ja wiem, że potencjał tej drużyny jest na pewno duży i my po prostu potrzebujemy czasu. I ja też cel mamy taki, żeby w tej szóstce być i sobie z tego zdajemy sprawę, ale też no, takich mocnych słów nie używałbym, aczkolwiek ja rozumiem, że bo powiedzmy, są zespoły, które dysponują, większość zespołów ma podobny budżet co my, budowało kadry duże i w ich przypadku nie mówimy o kompromitacji, a w naszym już tak.
No rozumiem. A spadł panu kamień z serca po tych dwóch ostatnich wygranych z Koroną w Pucharze i z Sandecją w lidze?
Ja długo jestem w piłce, wiem, jak to wszystko funkcjonuje i zdaję sobie sprawę, co się dzieje, kiedy zespół wygrywa, a jeszcze większą sprawę sobie zdaję, kiedy zespół nie ma tej pasy zwycięstwa, bo powiedzmy, my tych meczów może gdzieś tam tutaj nie była seria jakichś porażek, no, ale było dużo remisów i na pewno była to seria bardzo niezadowalająca, także ja sobie z tego sprawę zdaję, dlatego nigdy nie jestem zadowolony, kiedy jest przerwa w rozgrywach, a w tym przypadku przełożono nam mecz. Wiadomo, to nie my, ale rozumiem, bo taka sytuacja jest, wiadomo, jaka sytuacja z COVID-em, ale to w tym przypadku akurat uważam, że nam pomogło, bo gdzieś tam popracowali zawodnicy, mogliśmy popracować 2 tygodnie dłużej, tym bardziej, że trudniej jest na pewno przygotować zespół, kiedy się z dnia na dzień dowiadujesz, że się odwołał na mecz. My jakby mieliśmy informację, że ten mecz będzie przełożony już wcześniej, więc mogliśmy gdzieś tam trochę i mocniej popracować pod każdym względem i objętościowo i też taktycznie. Także może nie kamień serca, ale przede wszystkim cieszę się, że zaczęliśmy po tej naszej przerwie stwarzać sytuację w tych spotkaniach, bo to było naszym mankamentem w tych spotkaniach, które nie wygrywaliśmy.
Czyli to była wypadkowa, te gorsze wyniki tego, że ten zespół jest nowy, trochę pecha, tak? Też jak rozumiem? Czy coś
ja nigdy na pecha nie będę zwalał. Nie pecha, bo pech to można mieć, kiedy nie wiem, mamy 5 sytuacji i nie wykorzystujemy. Tak u nas nie było. No, my mieliśmy mecze, w których po prostu zaczęliśmy stwarzać mniej sytuacji, aczkolwiek no, trudno tutaj uznać remis z UKS-em, że oczywiście w waszej ocenie to był słaby mecz, a w mojej jeden z lepszych, bo też mamy parametry i widzieliśmy, jak ten mecz wyglądał pod względem motorycznym i pod względem intensywności. I to było spotkanie w tej pierwszej zdecydowanie, które wybiło się na tle innych spotkań. Także ten remis z UKS-em, mimo że wiadomo, jest u siebie i niedosyt, to też nie możemy powiedzieć, że to było rozczarowanie. Natomiast muszę tu wrócić, że ludzie zapominają, że od naszego zespołu zeszło 19 piłkarzy, 15 przyszło i to jest, oczywiście są zawodnicy, którzy zostali, no ale jednak to jest tych zmian bardzo dużo, do tego przyszli zawodnicy z potencjałem, ale też wielu z nich było po przerwach, gdzie nie grali w poprzednich klubach i widzieliśmy, że taka sytuacja może wyjść, że kiedy ten troszeczkę taka ta obniżka formy przyjdzie, zdawajcie sobie z tego sprawę, dlatego ja na pewno jako ten zachowałem spokój, że oczekiwania są takie, nie inne, dobrze, ja na to już wpływu nie mam.
No ale też trzeba przyznać, że ten oglądałem mecz z Górnikiem Łęczną, no i to był bardzo słaby mecz, to tego się nie dało właściwie oglądać.
Znaczy, dla was jest każdy mecz słaby, który nie ma sytuacji. No jak dla mnie, okej.
Okay, nie, no nie powie pan mi, że to jest dobry mecz, tutaj się nie zgodzę.
No dobrze, ale ja powiem tylko przykład z UKS-em, kiedy do zbieru gratulacji ludzie na mieście potrafili się zatrzymać, mówiąc, że odbiór też kibiców na trybunach, bo jeszcze do kibice byli, że to było bardzo dobre spotkanie. Natomiast wy je oceniliście jako bardzo słabe. Ja tylko pokazuję, jaką są dwie skrajne te. Natomiast co do Łęcznej, to się zgadzam. To jest mecz, który się powinien skończyć wynikiem 0-0, bo obie drużyny nie stworzyły w tym meczu sytuacji. Natomiast my straciliśmy bramkę pod koniec i tak było. To nie mówię, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu, to potrafię to oddzielić. Inaczej oceniamy z UKS-em, a tu się zgadzam się co do spotkania z Łęcznym, bo no proszę mi pokazać zespół, który wszystkie mecze gra dobrze. Natomiast cała sztuka polega na tym, że kiedy grasz nawet słabszy mecz, żebyś przynajmniej z niego wyciągnął punkt, bo zawsze punkt jest punkt i tu się z tą opinią zgadzam.
Teraz te dwie wygrane to jest już, kibice w Gdyni mogą może nie mieć pewność, ale dużą nadzieję, że Arka wraca na właściwe tory. Czy trzeba wziąć poprawkę na to, że Sandecja na przykład to czerwona latarnia pierwszej ligi?
Przede wszystkim Sandecję oceniam wyżej niż to miejsce w tabeli ma, bo też mam porównanie z innymi drużynami. Natomiast powiem tak, no, dziwnie zabrzmi, pewnie narażę się na jakieś słowa krytyki, ale muszę to powiedzieć. Przede wszystkim te mecze, które wygrywaliśmy na początku rundy, to było tak, że my mieliśmy niesamowity procent skuteczności, dużo bramek padło gdzieś z dalszej odległości, a my ten zespół od początku nie grał nie wiadomo jak. Widać było te zmiany w zespole, że potrzeba zgrania, potrzeba czasu i my o tym wiedzieliśmy. Natomiast przyszły wysokie wyniki i te drużyny, które z nami grały, zaczęły grać bardzo mocno defensywnie, bo nawet ten wspomniany mecz z Łęcznej, który zagraliśmy bardzo słabo, to jednak była gdzieś tam w posiadaniu piłki duża przewaga. Nieposiadanie świadczyło o wygraniu meczu, to nie o to chodzi. Tylko mówię, że po prostu jaki jest też postrzeganie przeciwników przez nas. I my dzisiaj gdzieś tutaj na tym mocno pracowaliśmy ostatnio bardzo dużo, by to się poprawiło i mam nadzieję, że to poszło do góry. No, wierzymy w to, że każdy zespół ma trudniejszy okres w sezonie i wierzymy, że ten już jest za nami.
Z tego, co czytałem na forach kibiców, oni, no to oczywiście jest tylko pogląd kibiców, ale też chciałem go z panem skonfrontować, uważali, że Arka gorzej biegała w tych meczach przegranych niż na przykład biegała z Sandecją czy z Koroną.
No to ja powiem szczerze, ja naprawdę nie chcę się odnosić do forów, bo to jest takie, dziwię się dziennikarzom, proszę napisać jakiś artykuł kontrowersyjny, no to wejdę na fora i będą po panu jechać.
Nie, no nie, no dlatego ja pana pytam, czy pan też to uważał za problem, czy nie?
Jak pan mnie zapyta, no to proszę zwrócić uwagę, jak jest w Polsce od lat. Każda zła pasta, no to jest od razu jest pierwsze, co się u nas rzuca, to przygotowanie motoryczne. Ja już podawałem przykład, kiedy mieliśmy wykład w szkole trenerów i przyjechał pan od motoryki z zespołu Bundesligi i nie pamiętam, z których lat to był dany z sezonu. I okazało się, że trzy zespoły, które najlepiej biegały z Bundesligi, to były trzy zespoły, które spadły z ligi. No i wie pan, to wszystko jest bardzo takie, inaczej to wygląda, kiedy pan jest w ataku pozycyjnym, ma pan ponad 60% posiadania piłkę i zespół, który broni zawsze, jak idzie do kontry, to się wydaje wtedy, że on jest bardziej agresywny, że on jest szybszy. To po prostu jest inny odbiór meczu. Ja tutaj, my mamy parametry na bieżący monitoring. Ja nie mówię, że wyglądaliśmy nie wiadomo jak, natomiast na pewno to nie było spowodowane jakimś tam kryzysem fizycznym, no to nie jest tak, no bo mówię, inaczej się gra, kiedy zawsze odbiór kibica jest taki, kiedy jest ta gra zespół, który gdzieś tam strzela bramki w kontry, to nie wiadomo jak wygląda się w tym momencie, że nie wiadomo jak to na biegowo bardzo dobrze wygląda. To biegamy podobnie w sezonie cały czas i tak jak pan powiedziałem, najlepsze wyniki biegowe mieliśmy w meczu z ŁKS-em też go nie wygraliśmy, a to był mecz, w którym były zdecydowanie te parametry na poziomie intensywności, liczby sprintów, to one były zdecydowanie na najwyższym poziomie, nawet w Ekstraklasie takich nie mieliśmy, a mecz nie był wygrany, także to nie sprowadzał problemu do tego.
Mhm, jasne. Czy są jeszcze w pana drużynie tacy piłkarze, na których pan czeka? To znaczy, chodzi mi tutaj o to, czy jeszcze dostrzega pan w niektórych zawodnikach, że oni nie dają maksa na to, na ile pozwala ich potencjał?
Znaczy, może nie maksa, natomiast wiem, że stać ich najwięcej. Tak, są tacy i myślę, że część z nich to na pewno gdzieś tam po okresie przygotowawczym na pewno będzie w stanie zdemonstrować. Tak jak panu powiedziałem, wielu z tych chłopaków nie grało w poprzednich klubach i to też zawsze jest taki moment, że potrzebują wejść w ten rytm, na tę formę taką rytmu meczowego czy fizyczną, że który stać ich na jeszcze wyższy poziom, tak? Także to na pewno są tacy zawodnicy, których stać na lepszą grę. Też niektórzy przyszli jakby trochę z niższych lig, ze słabszych zespołów. Inaczej się gra, kiedy grasz w zespole, który gra cały czas z kontry, a inaczej się gra, kiedy twój zespół jest w ataku pozycyjnym, więc taki chłopak też potrzebuje czasu na to, żeby się przestawić. Ale to jest grupa naprawdę pracowitych zawodników i muszę powiedzieć, że pod względem szatni to jest jedna z najlepszych szatni, jaką prowadziłem jako trener i na pewno jestem zadowolony z podejścia i pracy tych chłopaków i wierzę, że wielu z nich zrobi kolejny krok do przodu i to, co najlepsze, to jeszcze przed nimi.
Jest łatwiej, gdy szatnia jest właściwie w 100% polska?
Jeszcze raz, nie słyszałem.
Czy jest łatwiej, gdy szatnia jest właściwie w 100% polska?
Na pewno jest to dużo łatwiejsze w rozmowie wizualnych, bo nigdy w obcym języku się nie przekaże tych słów tak dokładnie jak w języku polskim. To jest jakby pierwsza rzecz, ale druga przede wszystkim dla mnie jest ważne, że ten zespół, że nie ma w nim żadnych grupek, bo jednak czasami wiadomo, że nawet jak jest dobra atmosfera, to gdzieś te grupy obcokrajowców częściej przebywają w swoim gronie, Polacy w swoim, tak najczęściej wygląda. Tutaj na pewno pod tym względem to jest trochę, nie chcę powiedzieć łatwe, ale no na pewno łatwiej dotrzeć do tych zawodników i prościej pewne rzeczy wytłumaczyć i też oni między sobą łatwiej się na pewno komunikuje, mimo że wielu z nich bardzo dobrze po angielsku, ale to mówię, to nie jest jakby problem, gdzieś tam bariera językowa, tylko no jednak też są te trochę zapominam o mentalności, też troszeczkę inna mentalność zawodników z zagranicy. Bo na pewno byśmy chcieli, że będą dobrze krajowcy, to nie twierdzimy, że takich nie pozyskamy, ale to na pewno nie będą już takiej ilości, jak były w przeszłości i to będzie jeden, maksymalnie dwóch i zawsze taki zawodnik wtedy się szybciej dostosuje do grupy.
A pracujecie już nad zimowym okienkiem transferowym? Są pierwsze cele obrane?
Na pewno gdzieś jakieś tam przymiarki są, no bo to nie da się, nie wiem, ligę skończyć w połowie grudnia i mieć 8 stycznia na treningu zawodnika, no to trzeba gdzieś tam wcześniej zastanawiać się. Na pewno byśmy chcieli, żeby tych zmian było bardzo mało, bo było dużo latem i na dzisiaj nie chcę mówić konkretnej liczby, ale powiedzmy no jakieś 2-3, może 2-3, maksymalnie 3. Jakieś wzmocnienia będą, jakieś 2-3, jakieś tam 2-3 zmiany w kadrze, ale na pewno nie chcielibyśmy, żeby tego było więcej. Aczkolwiek wiadomo, może być propozycja za naszego zawodnika, no też z tym się trzeba liczyć, nie?
Mhm. No właśnie, Mateusz Miński to już jest chłopak, który powinien poszukać sobie miejsca gdzieś indziej, jeśli patrzymy tylko na jego rozwój?
Mateusz Miński ma ważny kontrakt do czerwca i póki ma ten kontrakt i trenuje i jest zdrowy, bo ostatnio miał uraz i nie mógł grać, to gra, tak? Ja tak do tego podchodzę i mam zawodnika do dyspozycji i skoro póki on będzie dawał jakość drużynie, to będzie grał. Widać, że jego forma w tym sezonie jest taka, zwłaszcza nie mówię, ale wrócić do tej dyspozycji fizycznej, to ona jest naprawdę dobra i widać było, że ten chłopak przeszedł pełny okres przygotowawczy i nie miał w tym momencie w zasadzie dwa okresy, bo pierwszy to był po pandemii, kiedy ja przyszedłem i drugi teraz i nawet z nim rozmawiając, to nie miał żadnych urażeń, żadnej kontuzji, to po nim widać, na pewno za podobną dyspozycję, także mówię, do czerwca, chyba że to się zmieni zimą, ale póki mam tutaj kontrakt ważny w Arce i tutaj jest, no to ja z niego korzystam.
Mhm. Jeszcze na koniec pytanie, bo pojawiła się taka plotka, czy Arka rzeczywiście jest zainteresowana Radosławem Majewskim?
Ja naprawdę, nie, że nie chcę mówić, tylko nic nie wiem. No to to mi trudno powiedzieć. No bo to
ale jest, dobrze by było, gdyby pan wiedział, czy pan chce Majewskiego, czy nie.
Proszę, nie, no ale ja rozmawiałem z właścicielem ostatnio i powiedział, że nie ma takiego tematu, więc tylko tyle mogę powiedzieć. Bo jasne, na bieżąco cały czas rozmawiamy i jasne, że to jest bardzo dobry piłkarz. Myślę, że każdy ten pierwszy by go chciał, ale z moich informacji wynika, że na pewno być może były jakieś rozmowy latem, ale na pewno nie było ich teraz.
Rozumiem. No dobrze, to dziękuję panu bardzo. Moim państwa gościem był trener Arki Gdynia, Ireneusz Mabrot. Pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.
Do usłyszenia. Arkę teraz czeka mecz z Bełchatowem, potem Zagłębie Sosnowiec i Resowia, także takie trzy mecze, kiedy można powalczyć o 9 oczek, ponieważ Zagłębie to 16 drużyna w tabeli, Resowie jest 15. A Bełchatów na 12 miejscu, także jednak dół tej ligowej tabeli i pewnie kibice oczekują co najmniej, więcej nie można, ale co najmniej 7 punktów, a 9 to też czemu by nie. Dziękuję wam za dzisiaj, słyszymy się za tydzień. Mówił dla was Paweł Paczul, do usłyszenia, cześć.